Subiektywnie o finansach. Do słuchania. Czytelniczka pyta, kiedy jej pieniądze z OFE wreszcie trafią na IKE? Co rząd planuje w sprawie zamrożonej reformy trzeciego filaru? Zaskakujące rozwiązanie. Czyta Maciej Jaszczuk. Już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z gąską. Likwidacja OFE, czyli otwartych funduszy emerytalnych, i przekazanie środków na IKE, czyli indywidualne konta emerytalne, wydawało się już przesądzone. Zgodnie z planem, OFE powinny być historią już od pół roku. Ale nie są. Może czas wyjąć tego OFE trupa z szafy i zacząć go publicznie wentylować, bo inaczej do reszty tam zgnije, a nasze środki wraz z nim? Pyta czytelniczka. I chyba rzeczywiście coś się wkrótce zacznie dziać. Sprawdzam, co rząd szykuje nam w sprawie funduszy emerytalnych. Otwarte fundusze emerytalne stanowią wspaniałą opowieść o tym, jak nieudolnie budowaliśmy i nadal budujemy gospodarkę rynkową w Polsce. Idea była dobra. Skoro dochody z kapitału rosną szybciej niż dochody z pracy, pozdrowienia dla Tomasa Pikettego, to uczyńmy każdego Polaka kapitalistą. Połowę emerytury niech ma z systemu solidarnościowego, a połowę z kapitałowego. Jak sobie jeszcze coś odłoży we własnym zakresie, tylko dla niego lepiej. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Pierwszym błędem, z wielu, było to, że na OFE trafiała część składki na ubezpieczenie społeczne, a nie nowe środki, jak jest teraz przy PPK. Dlaczego? Bo z tej składki finansowane są bieżące emerytury, a nie przyszłe. A skoro zmniejszył się strumień środków do państwowej kasy, to zaczął rosnąć deficyt. Jak się to skończyło, wszyscy chyba pamiętają. W 2014 roku 153 miliardy złotych, czyli ponad 51% aktywów OFE w formie obligacji skarbowych, trafiło do ZUS. Drugim błędem były horrendalnie wysokie opłaty za zarządzanie. W pierwszych latach funkcjonowania OFE opłata dystrybucyjna, czyli procent składki ubezpieczonego pobieranej przez fundusze, sięgała 7 albo 8%. A do tego były jeszcze opłaty za zarządzanie. Z wyliczeń Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że gdyby opłat za dystrybucję i zarządzanie nie było, to aktywa OFE na koniec 2021 roku byłyby wyższe o 63 miliardy złotych, a więc o 1/3. Likwidacja OFE była na wyciągnięcie ręki. Co się stało? Gdzie są nasze pieniądze? Kilka lat temu rząd wpadł na pomysł, żeby OFE ostatecznie zlikwidować. A właściwie przekształcić je w otwarte fundusze inwestycyjne, a ich jednostki przekazać dotychczasowym uczestnikom na konta IKE. Po potrąceniu 15% opłaty przekształceniowej. W końcu jaki rząd nie pobrałby prowizji od takiej transakcji, prawda? Najpierw pandemia odsunęła likwidację OFE. Gdy sytuacja nieco wróciła do normy w 2021 roku, pojawił się kolejny projekt takiej zmiany. Prace były już na tyle zaawansowane, że nawet wyznaczono termin na składanie deklaracji IKE czy ZUS od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku. Ale pojawił się projekt Polskiego Ładu, więc znów sprawę odłożono. A potem kryzys z inflacją i znów są ważniejsze sprawy do roboty. Jedną z osób, która nie może się doczekać likwidacji OFE, jest nasza zagorzała czytelniczka, jak się podpisuje. Zdecydowała, że chce, by jej środki trafiły na IKE. Nawet 15% prowizji, które przy okazji chce pobrać rząd, byłyby dla niej do przełknięcia. Jako opłata za odzyskanie kontroli nad własnymi oszczędnościami. Bo pieniądze z OFE na 10 lat przed emeryturą i tak byłyby przekazywane do ZUS. A IKE to jednak prywatne konto z dodatkowymi oszczędnościami na emeryturę. Czytelniczka pyta, co tu jest grane? I dlaczego nie doszło do składania deklaracji w sprawie przeniesienia pieniędzy z OFE do IKE? Bo jej pieniądze, i nie tylko jej, tkwią w OFE tak jak tkwiły. I tam sobie leżakują. Co dalej z OFE? Ustawa zamrożona, ministerstwo robi przegląd. Co z niego wynika? Od czasu reformy z 2014 roku fundusze OFE powoli dogorywają. Napływy środków do OFE ustabilizowały się w okolicach 3-3,5 miliarda złotych rocznie, czyli grosze. Jednak w ramach suwaka rostowskiego fundusze przekazują do ZUS średnio dwa razy więcej, bo spora część posiadaczy kont w OFE ma już mniej niż 10 lat do emerytury. Ale nawet gdy nowe pieniądze napływały szerszym strumieniem i nie było odpływów z tytułu suwaka, to wyniki OFE były relatywnie słabe. Średnia stopa zwrotu za lata 2000-2020 wyniosła 6,3%, a waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego sięgnęła w tym czasie 6,6%. Czyli wychodzi na to, że lepiej wychodziło się na oszczędzaniu w ZUS. Ta różnica wynika w sporej części z wysokich opłat, jakie pobierały sobie OFE. I rządowi eksperci widzą, że to rodzi wielkie problemy dla naszej giełdy w najbliższych latach. Oczywiście nie jest to żadne odkrycie, a raczej zwykła arytmetyka. Jeśli OFE, które mają w portfelach głównie spółki z GPW, będą musiały oddawać więcej środków niż dostają ze składek uczestników oraz z wypłat dywidend, nieuchronnie będą musiały wyprzedawać akcje. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej raz na 3 lata dokonuje przeglądu przepisów o systemie emerytalnym. Najnowsza edycja została właśnie opublikowana. Co w nim można przeczytać? Udział odpływów netto z tytułu suwaka w aktywach netto OFE w ostatnich latach oscylował wokół 2%. Choć nie była to sytuacja bez wpływu na działalność OFE, to fundusze były w stanie się do niej przystosować. Zwiększenie odpływu do poziomu 4-5% aktywów, którego można oczekiwać pod koniec obecnej dekady, będzie jednak poważniejszym wyzwaniem. Wówczas z pewnością nie wystarczy przekazywanie do ZUS głównie środków uzyskiwanych z dywidend spółek znajdujących się w portfelach OFE. Trzeba będzie przystąpić do sprzedaży akcji na znacząco większą skalę, czytamy w dokumencie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo przyznaje więc, że jeśli nic się nie zmieni, to nasz rynek kapitałowy będzie dogorywał pod ciężarem wyprzedających akcje otwartych funduszy emerytalnych. Co mogłoby odmienić sytuację? Pojawienie się innego systemu zbiorowego oszczędzania, który stanowiłby źródło popytu. Część tej dziury łatają PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, ale są one ciągle za małe. Napływy netto do tych funduszy sięgają około 300-400 milionów złotych miesięcznie. Ale przecież tylko część tych środków trafia na GPW, bo PPK inwestują też w obligacje i w instrumenty zagraniczne. Co jeszcze proponuje ministerstwo w swoim przeglądzie? Obniżenie opłat. Z tym postulatem trudno się nie zgodzić. Ministerstwo uważa, słusznie, że nie ma powodu, by podobne w gruncie rzeczy produkty emerytalne miały odmienne koszty zarządzania. Skoro prawie 20 razy mniejsze PPK są w stanie funkcjonować przy opłacie średnio około 0,3%, to czemu OFE miałyby brać więcej, a do tego pobierać 1,75% od wszystkich wpływających składek? Historia zatacza koło? Likwidacji OFE nie będzie. Może być za to odwrócenie reformy z 2014 roku. Ale nie tak, jak myślicie. Jest jeszcze jeden postulat w sprawie, który, przyznaję, wprawił mnie w osłupienie. Najpierw opowiem, jaka argumentacja za nim stoi, bo jest ona całkiem rozsądna. Otóż OFE, po tym jak oddały na rzecz ZUS całą obligacyjną część swoich aktywów, stały się jednymi z najbardziej agresywnych i ryzykownych funduszy na rynku. Dlaczego? Bo mają w portfelach głównie akcje z GPW, trochę spółek zagranicznych i obligacji korporacyjnych. A średni wiek uczestnika OFE, nikomu nic nie wypominając, z roku na rok rośnie, bo nowych członków właściwie już nie ma. W praktyce liczba nowych członków jest nawet mniejsza niż liczba członków OFE umierających przed osiągnięciem wieku emerytalnego, podkreślają autorzy przeglądu. Struktura aktywów OFE jest skrajnie niedopasowana do profilu inwestorów. WIG stracił w ciągu roku prawie 30%. Takie szoki są nieakceptowalne w funduszach osób, które mają za chwilę przejść na emeryturę. Takiemu ryzyku miał zapobiegać mechanizm suwaka, czyli rozpoczęcia przekazywania środków z OFE do ZUS na 10 lat przed emeryturą. Ministerstwo sugeruje jednak dodatkowe zabezpieczenie. Jakie? Uwaga! przywrócenie możliwości inwestowania w obligacje skarbowe. To dopiero zwrot akcji. Od strony inwestycyjnej pomysł jest jak najbardziej słuszny. Obligacje skarbowe są wystarczająco płynne, żeby OFE mogły je w razie czego spieniężyć bez ryzyka wywoływania załamania na giełdzie, o rynku długu korporacyjnego nie wspominając. A do tego podlegają zdecydowanie mniejszym wahaniom niż rynek akcji. Jest malutki problem, właściwie problemik, taki niuansik. 8 lat temu nasze państwo uznało, że pieniądze zgromadzone w OFE to nie są środki prywatne, tylko publiczne. A więc kupowanie przez OFE obligacji to tak jakby państwo pożyczało samo od siebie, więc można ten dług umorzyć. Taką interpretację przyklepał nawet Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku. Nie bardzo więc rozumiem, jak rząd chciałby wyjaśnić z prawno-ustrojowego punktu widzenia ponowne otwarcie OFE na obligacje skarbowe. Ale z drugiej strony, wiele rzeczy można powiedzieć o obecnej władzy, ale akurat dbanie o spójność uchwalanych przepisów z konstytucją raczej nie należy do jej priorytetów. Tak więc droga zagorzała czytelniczko. Po pierwsze, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wiadomość. Po drugie, w sprawie OFE od lat dużo się mówi, a niewiele się dzieje. Napisałaś do nas, droga czytelniczko, ci, którzy nie zanieśli pieniążków w ząbkach do ZUS, jak zwykle zostali wystawieni zadkiem na zimny syberyjski wiatr. Póki co zadek jeszcze ubrany, bo środki na koncie są, ale w istniejącej sytuacji wolałabym mieć na nie większy wpływ, niż pozostawiać je w rękach OFE. Zasadniczo się zgadzamy, ale niewiele mamy na pocieszenie. Wszystkie nasze zadki jadą na tym samym wózku i tak samo się odbrażają. I wiele wskazuje na to, że ta syberyjska zima szybko się nie skończy. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.